Gość popołudniówki.
A w studiu pan Sebastian Pilichowski z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jednocześnie współautor przewodnika po formach ochrony przyrody w Zielonej Górze, o którym właśnie chciałbym z panem porozmawiać. To książka wydana przez Koło Naukowe Biologów, działające właśnie na zielonogórskiej uczelni. I warto powiedzieć, książka wyjątkowa, choćby pod tym względem, że to pierwsze tego typu wydawnictwo.
No zgadza się. No pierwsze tego typu, ponieważ jesteśmy nowym miastem od kilku lat, w sensie administracyjnym, ale również jednak nasz zasięg się o wiele powiększył. W związku z tym objęliśmy wiele form ochrony przyrody, również pomniki przyrody czy rezerwat chociażby się pojawił, więc no siłą rzeczy taka potrzeba, konieczność opracowania tego typu przewodnika się pojawiła, no i wyszliśmy naprzeciw i się udało.
Rozumiem, że zaczęliście wcześniej od przewodnika po przyrodzie zielonogórskiej, stricte tej miejskiej.
To znaczy, no przez te wszystko, to nie jest tak, że jest to pierwsza pozycja tego typu, jeżeli chodzi o Zielone Góry, bo rzeczywiście wcześniej pojawiały się liczne inne pozycje opracowania, czy jakieś podsumowania, czy właśnie pojawiła się też pozycja o przyrodzie Zielonej Góry. Natomiast teraz rzeczywiście nasze zasoby znacznie się powiększyły i ta książka jest to rzeczywiście przewodnik. Nie jest to tak, to jest taka pigułka, można powiedzieć, ponieważ gdybyśmy chcieli uszczegółowić opisy na przykład naturowych naszych obszarów, które się pojawiły, na przykład wzdłuż koryta Odry, to na pewno nie zajęłaby ta książeczka tylko 200 stron, tylko znacznie, znacznie jednak więcej.
No właśnie, a tym razem dostajemy do ręki wydawnictwo, można by powiedzieć, kieszonkowe, fantastycznie wydane, kolorowe, z mnóstwem zdjęć, opisów i co ważne, mapek, tak więc trafić na opisywane przez was, no chociażby pomniki przyrody, nie będzie wcale trudno. Co znajdziemy w tym przewodniku?
No, znajdziemy cały spektrum wszystkich. Tak naprawdę postaraliśmy się o to, aby opracować chociażby w sensie ogólnym każdą formę ochrony przyrody, która się znajduje na terenie miasta obecnie. Czyli będą to zarówno formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie tak zwanego Starego Miasta, w sensie tym sprzed połączenia, jak i w obrębie no, dawnej gminy, wsi, które zostały przyłączone. Więc mamy rezerwat, mamy pomniki przyrody, mamy zespoły chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszar Natura 2000, siedliskowe i ptasie. Także no, każda forma ochrony przyrody, która tylko jest, istnieje na terenie naszego nowego miasta większego, została tutaj wskazana i tak jak zostało już powiedziane, właśnie mapki. No, duży nacisk został położony na opracowanie albo również opisów dojazdowych, w szczególności dotyczy to pomników przyrody, ponieważ nie zawsze może mapka wystarczy. Czasami jest to rzut może zbyt w dużej skali, w ten czas warto się posiłkować takim opisem. Także duży nacisk został położony na to, duży nacisk został położony na opisanie tej formy ochrony przyrody. Oczywiście pomniki przyrody to są z reguły obiekty pojedyncze, czasem są to zgrupowania drzew, czy na przykład no, głazów narzutowych, które są wyeksponowane w lapidarium przy uczelni na kampusie A. No, ale mamy też jeden powierzchniowy pomnik przyrody, na przykład w Ochli przy skansenie. Zresztą część pomnika przyrody leży tak naprawdę na terenie, który jest pod zarządem skansenu właśnie w Ochli. Czy na przykład tutaj mamy pojedyncze twory, także je o wiele łatwiej może opisać jako twór. Łatwiej też opisać może kwestie dojazdowe, łatwiej wyznaczyć współrzędne przede wszystkim, bo kiedy mamy obszarową jakąś formę ochrony przyrody typowo, no to tu wskazanie współrzędnych jest trochę tak uciążliwe, bo musimy punkt początkowy obrać ewentualnie. Także ta mapka rzeczywiście, na której staraliśmy się nanieść granice tej formy ochrony przyrody. No myślę, że to wszystko pomoże w znacznej mierze.
To jest książka kilkusetstronnicowa, prawie setka też opisywanych przez was pomników przyrody czy innych form ochrony przyrody. Sam pan zresztą powiedział, że w tej nowej Zielonej Górze po przyłączeniu gminy takich form ochrony przyrody jest mnóstwo, ale na co by pan jednak szczególnie zwrócił uwagę, jeżeli ktoś od czegoś chce zacząć te spacery z przewodnikiem w ręku?
Szczerze, tym zaczęło od miasta, ponieważ często jest tak, że mieszkamy w samym centrum i narzekamy często na wiele spraw, natomiast często nie mamy pojęcia, co jest obok nas. Co więcej, jest wiele obiektów przyrody w mieście, które nie są objęte ochroną, a być może należałoby na przykład zastanowić nad objęciem ich ochroną na przykład. Być może zaznajomienie się z tą przyrodą chronioną przynajmniej na terenie miasta starego, być może na przykład też podziała pozytywnie na ludzi, którzy zechcą na przykład objąć ochroną kolejne obiekty, ponieważ nie oszukujmy się, na przykład no, drzewa to jest oczywiście najczęściej pomnikami przyrody są drzewa, jednak to w skali kraju tak jest również. Jednak drzewa no, nie są nieśmiertelne. Głazy zdecydowanie no, mogą dłużej leżeć, nietknięte duchem czasu, aniżeli drzewa. Więc drzewa z czasem po 200, po 300 latach no, na siłą rzeczy albo się wyłamują, więc to jest jedna kwestia.
To może konkretnie, gdzie się wybrać, gdzie pójść i co zobaczyć? Kilka przykładów.
Wystarczy zacząć od samego centrum. Również w ubiegłym roku akurat poza już tym przewodnikiem opracowana została mapa. Nie wiem, czy jeszcze Centrum Informacji Turystycznej dysponuje nakładem, ale została mapa właśnie przy pomników przyrody Starej Zielonej Góry. Zaczynamy od ulicy Moniuszki Reja. Mamy dwa pomniki przyrody. Mamy miłożąpy dwuklapowe obok, zaraz przepiękny, wrastający w budynek cypryśnik błotny. Przemierzamy dalej deptak. Idziemy ulicą Kopernika. Jest fantastyczny CIS. A dalej mamy już zaraz przy wejściu na ulicę Kupiecką jest Bluszcz, również pomnikowy, właściwie jedyne pnącze pomnikowe w Zielonej Górze. I potem już mamy na przykład Jesion przy BWA, Dąb Węgierski na placu Westerplatte. Zaraz obok jest Dąb Szypułkowy, przy RDLP jest Platan, za rondem drugi Platan chroniony jest. Jeszcze wcześniej na placu Makusynów jest również Dąb Szypułkowy. Idziemy w kierunku albo dworca, przy samym dworcu PKP jest kolejny CIS chroniony. Wracamy, idziemy na ścianę Parku Tysiąclecia i przy ulicy Mieszka I mamy dwa cypryśniki błotne jako jeden pomnik przyrody.
Tak więc jest co oglądać, jest co obserwować, a wybierając się poza ścisłe centrum Zielonej Góry, bardziej na południe w stronę Ochli, Zatonia, Barcikowic, czy jednak na północ, na dawny Oderwald?
Ciężkie pytanie, ponieważ i w jednym i w drugim kierunku znajdziemy bardzo dużo ciekawych form. Zdecydowanie im bardziej uciekamy od centrum Zielonej Góry, tego ścisłego, rzeczywiście ten teren staje się trochę bardziej podmokły. To wynika z obecności chociażby Odry właśnie na północy, naszej granicy obecnie. Oderwald jest w ogóle fantastyczny sam sobie i bez form ochrony przyrody, ale rzeczywiście ja na przykład wczoraj tam byłem, więc właśnie żaby moczarowe wchodzą w gody, bulgotanie słychać niesamowicie, więc już samce się błękitne robią, ponieważ tam samce błękitne się robią w czasie gody. Także polecam Oderwald zdecydowanie. Jest tam obszar Natura 2000, zresztą nie jeden. Są pomniki przyrody, Dąb Gabryś, Dąb 500-lecia, w tamtym roku powołane notabene. Na południu z kolei jest jeden pomnik przyrody, do którego jest trochę utrudniony dostęp, ponieważ jest to Dąb Heliodor i rośnie on na wygrodzonej powierzchni leśnej. Jest to plantacja leśna i tam ewentualnie no, trzeba by skonsultować wstęp no, z odpowiednim leśnikiem. Natomiast mamy Dąb Młynarza na przykład. Dlaczego Młynarza? Ponieważ nieopodal znajdują się ruiny młynu. Mamy również no też naturowe obszary, mamy użytki ekologiczne, jest rezerwat Zimna Woda, który też, no ten Kaltwasser też na starych pruskich mapach znajdziemy tak naprawdę, także i na południu, i na północy tak naprawdę wiele różnych ciekawych form i ten przewodnik, myślę, że jeżeli zaplanujemy sobie jakąś wycieczkę, choćby rowerową na przykład właśnie, to możemy po przejrzeniu takiego przewodnika zaplanować sobie pewne punkty, że nie tylko pojedziemy ścieżką nam dobrze znaną na przykład, którą lubimy, bo ładnie krajobrazowo wygląda, malownicza jest, ale się może okazać, że my wielokrotnie przejeżdżaliśmy obok jakiegoś ciekawego drzewa, które jest pomnikiem przyrody, a nie mieliśmy takiej wiedzy. A teraz taka wiedza być może będzie zaszczepiona właśnie.
Dość paradoksalne jest chyba to, że tego typu książka, taki przewodnik po formach ochrony przyrody powstaje w mieście i na zamówienie władz miasta, których to władz polityka dotycząca właśnie przyrody w ostatnim czasie budzi tyle kontrowersji.
Ciężko skomentować tak naprawdę. No ja się cieszę, że się udało rzeczywiście. Natomiast no, kwestie podejścia do zieleni, no może powiedzmy tak. Dobrze się udało sfinansować tą pozycję, która dotyczy form chronionych. I dobrze byłoby, gdybyśmy chcieli kolejne chronić.
To zapytam inaczej. Jak wam się właśnie współpracuje z władzami miasta, kiedy wy macie taką wiedzę na temat właśnie przyrody, która powinna być chroniona w mieście, a z drugiej strony macie władze miasta, które jednak mają swoje plany w stosunku chociażby do pomników przyrody, drzew w mieście?
To znaczy miasto nie ma swoich planów co do pomników przyrody, ponieważ pomniki przyrody, no całe szczęście są nie są chronione lokalnie, tylko są prawem krajowym chronione, jest ustawa o ochronie przyrody. Całe szczęście, która no w sposób jasny i rzeczowy klaryfikuje, w jaki sposób zarządzać pomnikami przyrody, kto nimi zarządza i w jakim zakresie. Przypominam, że 2 lata temu została dokonana właśnie inwentaryzacja na zlecenie Urzędu Miasta Pomników Przyrody. Jestem współautorem tej inwentaryzacji. gdzie wyznaczyliśmy na przykład zabiegi pielęgnacyjne, no ale też wskazaliśmy, bo to była też przegląd pod kątem zdrowotnym, no i niestety dwa pomniki przyrody na wniosek utraciły swój status, ponieważ żeby łatwiej nim po prostu zarządzać, żeby właśnie nie było takich sytuacji jak rok temu, jak się nie mylę, rok temu to było tak, kiedy martwa już to pola kanadyjska, której status przed laty ściągnięto właśnie, no się po prostu przewróciła, więc obok właśnie stopoli kanadyjskiej ściągnięto status i z buka w Parku Piastowskim odmiany pendula. No i niestety buk na przykład purpurowy, który ma jeszcze status pomnika przyrody, również niestety wskazuje na to, że będzie musiał mieć ten usunięty status tego tytułu, że niestety ale się pień rozszczela. I to już na przykład są kompetencje Biura Ochrony Środowiska w tym momencie.
Dlatego warto te niektóre pomniki przyrody, które są zawarte w przewodniku, o którym rozmawiam z moim gościem, obejrzeć czym prędzej, bo nie wiadomo jak długo jeszcze one po pierwsze będą pomnikami, a po drugie, jak długie jeszcze będą stały.
Zgadza się, jedna anegdota, tak jeszcze właśnie na zakończenie tego tematu z pomnikami przyrody. Pomniki przyrody, jak powiedziałem, nie są wieczne, niestety. Mieliśmy w naszych nowych granicach, mamy las pomiędzy Krępą i Wysokimi i tam rósł modrzew, który był bardzo już niestety, ale pochylony i kiedy dwa lata temu robiliśmy winaryzację, sam powiedziałem, że to właśnie nie wiadomo, kiedy nastąpi jego koniec, bo jest bardzo, tam było 30% chyba pochylenia, 30 stopni było chyba pochylenia. No i niestety, ale spróchniała podstawa pnia. I to jest kwestia miesiąca, tygodnia, może lat. No i się okazało, że dwa lata. Ksawery zrobił swoje. Obok jeszcze została wyczyszczona powierzchnia leśna. Oczywiście zgodnie jak najbardziej z gospodarowaniem zasobami leśnymi. Natomiast niestety, no wiatr po prostu silny zrobił swoje i modrzew leży. I według prawa modrzew powinien leżeć tam do naturalnego rozkładu, ponieważ nie zagraża infrastrukturze, nie zagraża życiu, zdrowiu ludzkiemu. I to też jest pouczające, że pomnik przyrody, tak ktoś skomentował kiedyś słusznie, generałom się pośmiertnie blach nie odbiera.
Nawet leżący jest jednak pomnikiem.
Zgadza się.
Powiedziałem, że jest pan współautorem właśnie tego wyjątkowego przewodnika. Kto więc jeszcze przyłożył się do pracy nad książką?
Zespół całkiem bogaty, bo rzeczywiście książka została wydana pod redakcją profesora Leszka Jerzaka i doktorów Olafa Ciebiery i Marcina Bocheńskiego, ale również Ewa Burda, Mateusz Ciepliński, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Monika Grandke, Aril Durajski, także no tu jeszcze tak ciężko może strzelać akurat, ale rzeczywiście ten zespół, przepraszam, kogoś pominąłem, ale rzeczywiście ten zespół bogaty, no ale to też pokazuje, że mamy tych form ochrony przyrody rzeczywiście bogactwo i ja mam nadzieję, że ta książka będzie przyczynkiem tak naprawdę do szczegółowego opracowania form ochrony przyrody, szczególnie, że niektóre potrzebują aktualizacji, bo nie oszukujmy się, mamy coraz większy wpływ na przyrodę.
Tak więc będzie z pewnością jeszcze o czym rozmawiać na antenie Radia Zachód, a na koniec naszej dzisiejszej rozmowy zostawiłem sobie informację, myślę, że najważniejszą i najciekawszą dla naszych słuchaczy. Otóż ten przewodnik po zielonogórskiej przyrodzie jest wydawnictwem bezpłatnym, a więc gdzie go można dostać?
Musimy udać się do domu studenta numer 1, dom Rzepicha przy ulicy Podgórnej. Jest tam nasz siedziba lokalnego zarządu, okręgowego zarządu Ligi Ochrony Przyrody i do momentu wyczerpania nakładu takie przewodniki można starać się uzyskać.
A jaki macie nakład?
Nie wiem, jaki został. Nie jestem redaktorem niestety, więc nie wiem, ile zostało, bo to już redaktorzy mają taką wiedzę, ale wiem, że się bardzo szybko już ten nakład kończy.
Więc myślę, szanowni państwo, że czym prędzej do Rzepichy, czyli do domu studenckiego Zielonogórskiego Uniwersytetu, tam w Biurze Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody można otrzymać przewodnik po formach ochrony przyrody w Zielonej Górze, o którym rozmawiałem dziś ze współautorem tej książki, Sebastianem Pilichowskim z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Właśnie dziękujemy serdecznie
dziękuję
za przybycie
bardzo
do studia.